Aleksandra Boćkowska. Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL. Wydawnictwo Czarne. Czyta Anna Jaworska. Elity pierwszej dekady PRL to przedwojenni komuniści i kilku socjalistów. Pierwszy premier Edward Osóbka-Morawski i najdłużej urzędujący Józef Cyrankiewicz. Odejdzie dopiero z Gomułką. Dla równości poświęcili sporo. Siedzieli w więzieniach, tułali się po Związku Radzieckim. Jednak kiedy przyszło co do czego, uznali, że lepiej by społeczeństwo było równe między sobą. Ale sami ustawili się wyżej. Zasadą socjalizmu nie jest przecież równość wszystkich całkowita, ale równość wobec prawa. W prawie zaś jest wyraźnie powiedziane, że zasłużeni dla Polski Ludowej mają pewne przywileje, mówiła Teresie Torańskiej Julia Mincowa, pierwsza szefowa Polskiej Agencji Prasowej i żona ministra handlu Hilarego Minca. Urawniłowka może będzie, ale dopiero w komunizmie. W socjalizmie zaś nie może być tak, by minister handlu zarabiał i żył tak samo jak sprzedawca. Przede wszystkim dlatego, że nikt wtedy nie zechciałby być ministrem. W socjalizmie dawać się powinno nie każdemu porówno, ale według zasług. Mincowie mieszkali w willi w Konstancinie, na Królewskiej Górze. Po sąsiedzku między innymi Bolesław Bierut, Jakub Berman, szef bezpieki Stanisław Radkiewicz i jego zastępca Mieczysław Mietkowski, minister kontroli państwowej Franciszek Jóźwiak, pracownicy ambasady radzieckiej. To były w założeniu domy letnie, odebrane na potrzeby partii przedwojennym właścicielom. Prominenci dostali do dyspozycji klub z salą kinową, kiedy chcieli przywożono im ekran i filmy do domu oraz stołówkę. No, a jeśli woleli zostać w Warszawie, mieli willę przy Klonowej w pobliżu Belwederu. Tutaj dostawali mieszkania szczególnie uprzywilejowani, nie tylko politycy, ale też pisarze i artyści Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Warzyk, a także szef czytelnika Jerzy Borejsza i minister kultury Włodzimierz Sokorski. Cyrankiewicz do pracy jeździł Buickiem, potem radzieckim ZIS-em 110, wreszcie Mercedesem. Cyrankiewicz zresztą wszędzie jeździł samochodem, najchętniej sam, bez kierowcy. I najchętniej bardzo dobrym. W 1945 roku samochodów było w Polsce 3, może 4 tysiące, dość zużytych. Władza na zakupy wybrała się do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd przypłynęły Chevrolety i Buicki, dekadę później czytelnicy po prostu nazwą klasę panującą Chevroletariatem. Niżsi rangą urzędnicy jeździli zdobycznymi autami poniemieckimi. Buickami jeździli premier i prezydent. Nie bardzo długo, bo krzywo patrzył Kreml. Na początku lat 50. przesiedli się więc do radzieckich ZIS-ów 110, niżsi rangą do gazów 12 ZIM, a Chevrolety pojechały do województw. Według relacji Józefa Światły, zbiegłego w 53 roku funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, bezpieka jeździła Citroenami, Bierut miał też kilka skut, aut produkowanych tylko dla socjalistycznych prominentów. Gdy w 1954 roku rozpoczynałem pracę jako goniec w garażach Urzędu Rady Ministrów, do dyspozycji ministrów były Chevrolety. Z aut Bieruta pamiętam eleganckiego Studebakera. Było to jedno z wielu jego aut. Opowiadał Tomaszowi Szczarbickiemu podróżnik motocyklowy Artur Zawodny. Pod koniec lat 40. aut było już niemal 30 tysięcy, z tego połowa prywatnych. Uprzywilejowani w tej sprawie byli górnicy. Przodownicy pracy w kopalniach na barburkę dostawali enerdowskie dekawki. Reszta należała do instytucji państwowych. Pochodziły z demobilu, z UNRY, z poniemieckich składnic albo z prywatnych warsztatów. Psuły się oczywiście i nie było części zamiennych. Rządzący wprawdzie nie musieli się o to martwić, ale nie bardzo mieli dokąd jeździć. Urząd Rady Ministrów stoi niemal naprzeciw Belwederu, z Alei Róż też bardzo blisko. Zatem urządzali wycieczki. Na przykład do Wilanowa po wino. Braniccy w czasie wojny zamurowali w swoim dawnym pałacu piwnicę, a w niej rodowe srebra i setki butelek. Węgierskie tokaje, wina francuskie czerwone i białe, niektóre jeszcze z herbem lubomirskich na laku. Anna z Branickich-Wolska. Któregoś dnia przyjechał do nas ktoś ze służby, mówiąc, że w Wilanowie opukują w piwnicach ściany, bo szykują remont. Służba wiedziała, że są tam zamurowane wilanowskie srebra i wina. Postanowiliśmy pójść do Józefa Cyrankiewicza i zaproponować: oto jesteśmy skłonni wskazać miejsce, jeżeli nam obieca, że wszystkie wina oraz srebra, które nie mają wartości muzealnej, zostaną nam zwrócone. Cyrankiewicz obiecał przystać na to, zastrzegając sobie prawo pierwokupu win dla Urzędu Rady Ministrów. Powołano specjalne komisje rzeczoznawców. W przedmiocie win strona rządowa zaproponowała Henryka Fukiera, a my poprosiliśmy, by reprezentował nas Stefan Czetwertyński, właściciel Hotelu Europejskiego. Umówionego dnia przyjechało do Wilanowa wiele samochodów, a my z mamą tramwajem w czarnych welonach. Byłyśmy w żałobie po śmierci ojca. Zeszliśmy do piwnic, pokazaliśmy miejsce, gdzie mają kuć. Zdjęto ze ściany upozorowane półki, wybito otwór, pierwszy wszedł Fukier. Po chwili usłyszeliśmy: Boże święty, to najpiękniejsza chwila w moim życiu! Zobaczyliśmy butelki porośnięte kożuchem kurzu i pajęczyn. Wzięto po dwie butelki z każdego gatunku do spróbowania. Przenieśliśmy się do pałacu. Fukier nie nalewał więcej niż krople. Właściwie nie próbował, a wąchał. Co za bukiet! Wzdychał co chwilę. Nigdy czegoś takiego nie piłem. Mlaskał, smakował. To było całe przedstawienie. Reszta rządowej delegacji niestety piła te wina jak wódkę. To też pod koniec próbowania poszło im w nogi.